Myślę, że właśnie problem wiary w naszym życiu to jest problem jej ciągłego niedostatku, niestety. Ale najgorsze jest to, że żyjąc w tym świecie, który, jak wiadomo, jest wrogi Bogu, jesteśmy narażani tak bardzo podstępnie właściwie na to, żeby właśnie ta nasza wiara gdzieś tam zaczynała się chwiać. Bombardowani takimi różnymi informacjami przez środki masowego przekazu, zwane przez mojego znajomego środkami masowego rażenia, nie bez powodu, no możemy coraz bardziej jakoś tak no, ulegać takim, no nawet powiedziałbym, zwątpieniom. Coraz częściej mamy wrażenie, że świat wygląda tak, jak to prezentują media, że światem rządzi to, co myślą media, że rządzi, i cały czas jak gdyby w tym naszym życiu pojawiają się jakieś niepokoje. I oczywiście ja nie mówię, że nie należy zapoznawać się z informacjami, które przekazywane są gdzieś tam przez te różne źródła, no ale trzeba pamiętać o tym, że obraz, który obserwujemy, jest niekompletny, co najmniej niekompletny, a poza tym nie możemy cały czas w tym wszystkim zapominać o jednej rzeczy, najważniejszej, że tym światem rządzi Pan Bóg, bo Pan Bóg stworzył ten świat. Oczywiście moce ciemności na tym świecie mają do powiedzenia sporo, można by powiedzieć. Nie powinniśmy, jak wiemy, zgodnie z tym, czego naucza Biblia, nie powinniśmy wchodzić w żadne absolutnie kontakty z tą sferą, ale pamiętajmy o tym, że światem rządzi Pan Bóg. To On ma ostatnie słowo, bo On zwyciężył śmierć i On zwyciężył też te moce. I często, kiedy obserwujemy to, co się dzieje, to nie myślimy o tym, zapominamy o tym. Często przychodzi nam, myślę, do głowy coś takiego, jest taki bardzo niebezpieczny pogląd, taki dość niewinnie na początku wyglądający, który się wkrada czasami w umysły chrześcijan. Czasem mamy takie wrażenie, że no tak, Pan Bóg stworzył ten świat, no opiekuje się może tym światem, ale tak chyba to zostawił trochę swojemu biegowi. Jest nawet taka koncepcja, która zakłada, że Pan Bóg stworzył świat niczym taki zegarmistrz, który go nakręcił i on się teraz tak kręci, a Pan Bóg już się zajął swoimi własnymi jakimiś innymi sprawami. Ale tak nie jest, dlatego że Pan Bóg cały czas czuwa i cały czas reaguje. Nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że tak po ludzku rzecz biorąc, no to wszystko toczy się zupełnie w niewłaściwym kierunku. I kiedy myślimy, że dzieją się jakieś rzeczy, które już właściwie wymknęły się chyba, może nie ośmielamy się tego przyznać przed samym sobą, że myślimy, że to się już wymknęło Panu Bogu spod kontroli, to jednak pamiętajmy o tym, że nie. Nawet to, co wygląda najbardziej na trwałe i nienaruszalne, może być możliwe do likwidacji przez Pana Boga natychmiast, no i praktycznie błyskawicznie. Czyli wielokrotnie w Biblii nawet dowiadujemy się o tym, że takie rzeczy miały miejsce. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj odwołali się do takiego fragmentu, bardzo znanego fragmentu, w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 11 rozdziale. To jest 11 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, wersety od 1 na razie do 9. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 11 od 1 wersetu. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synar i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego: nurze, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli: nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba. I uczyńmy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie. I rzekł Pan: oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy im język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. Na razie ten fragment. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się kontekstowi tych wydarzeń. O czym tutaj jest właściwie mowa? Wydarzenia te dzieją się już po takim bardzo wstrząsającym dla świata przeżycie, jakim był potop. Jak wiemy, w potopie, do którego Pan Bóg przygotował jednak, no zachował sporą część ludzi, wydawałoby się, no sporą jak sporą, powiedzmy 8 osób, tak? Oraz no, różne zwierzęta, które potem miały zasiedlić również tę ziemię. Ale w wyniku tego potopu, jak wiemy, zostało właściwie zniszczone życie na ziemi. Cała ziemia została zalana. Potop poprzedzają takie fragmenty tutaj w Piśmie Świętym zawarte w 6 na przykład rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Tutaj możemy przeczytać 5 werset, który no jest taki, powiedziałbym, smutny i taki nie pozostawiający nam pewnych złudzeń. ale pokazujący jakby co leżało u podstaw tych decyzji Bożych, dowiadujemy się stąd, że problemem było powszechne zepsucie. Czytamy, a gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. I ta łaska tu jest kluczową rzeczą. Ja bym chciał do tego fragmentu też na chwilę powrócić, dlatego że czasami nie zdajemy sobie może sprawy z tego, że to, co wydarzyło się, ten potop, który z założenia miał zniszczyć tutaj właściwie tą część Bożego stworzenia, której Pan Bóg żałował, można by tak powiedzieć, ten potop nie dotknął kilku osób, nie dotknął Noego i jego rodziny, ale nie dotknął nie dlatego, że Noe był jeszcze jakiś, powiedzmy, w miarę najlepszy z tych ludzi, czy nie dlatego, że Noe był bez grzechu, ani że nie miał tendencji do grzeszenia, ani że jego rodzina nie miała tendencji do grzeszenia, tylko dlatego, że Noe znalazł łaskę w Bożych oczach. I to jest coś takiego bardzo uderzającego, co pokazuje, że tak naprawdę to jest decydującą sprawą, która właściwie właśnie powoduje, że albo człowiek przetrwa, albo nie. To jest to, czy znalazł tą łaskę w Bożych oczach. Oczywiście możemy dopatrywać się w zachowaniu Noego pewnych postaw, które mogły sugerować, że to właśnie podobało się Panu Bogu. Ale wiemy, że jakby to, że Noe znalazł się w tym zasięgu, że tak powiem, oddziaływania Bożej łaski, było jakby pierwotną rzeczą. Natomiast cała reszta świata nie. I wiemy, że nastąpił właśnie ten potop, który doprowadził do takich straszliwych zniszczeń, ale wiemy też, że Pan Bóg zawarł przymierze z Noem. Czyli mamy taką sytuację trochę, można powiedzieć, zaczynamy w jakimś sensie od nowa. Niestety od nowa, bo nie jest to jakaś zupełnie nowa jakość. Świat nie stał się lepszy po potopie. To jest też taka myśl, która, powiem szczerze, uderzyła mnie jakiś czas temu, że potop nie miał takiego charakteru do końca oczyszczającego. W końcu to wszystko, o czym czytamy później, działo się już po potopie. Te 8 osób nadrobiło i ich potomstwo, że tak powiem, nadrobiło spokojnie to, co było wcześniej. I wiemy, że tak naprawdę świat nie stał się nawet o trochę lepszy. Stał się o tyle może lepszy, że skoro to zło manifestowało się przez zachowanie, przez postawy pewnych ludzi, to skoro ci ludzie zostali w przeważającej mierze wyeliminowani, to jakaś taka, powiedzmy sobie, ilościowo rozpatrywana suma zła może się, że tak powiem, zmniejszyła, ale ten potencjał, że tak powiem, pozostał. I wiemy, że Pan Bóg zawarł z Noe przymierze. I tutaj też to przymierze, chociaż czytamy o tym w 9 rozdziale Księgi Mojżeszowej, chociaż jest takim pięknym fragmentem, pokazującym, że Pan Bóg obiecuje nam, że już nie będzie niszczył ziemi z powodu tego postępowania człowieka, to jednak zobaczmy, co staje się jak gdyby tym argumentem. To jest troszeczkę wcześniej, w 8 jeszcze rozdziale pod koniec. Pan Bóg mówi, kiedy zobaczył ofiarę złożoną przez Noego, rzekł tedy Pan w sercu swoim, już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Nie będę też już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Pan Bóg zamierzył oczywiście jakiś ostateczny termin istnienia ziemi, oczywiście, ale dopóki będzie ona istnieć, nie ma być z powodu tego właśnie, że człowiek jest nękany takimi rzeczami, dlatego, nie dlatego, że człowiek się poprawił, nie dlatego, że Pan Bóg stwierdził, że się pomylił, bo się nie pomylił, nie dlatego, że po potopie świat zaczął sprawiać lepsze wrażenie i rokować lepsze nadzieje jakieś. Nie, dlatego, że Pan Bóg stwierdził, że zamysły serca człowieka są złe i jakby nic tego nie zmieniło do tej pory. Ani potop, ani inne pewnie kataklizmy i nie tędy droga. I to jakby ma nam pokazywać, że niestety, ale ten świat był zepsuty. Jest zepsuty i niestety będzie, dopóki będzie istniał. I tutaj widzimy, że wśród tych osób, które były w arce i które przetrwały ten kataklizm, było właśnie 8 osób, Noe z jego rodziną. I tutaj w 10 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy takie, tutaj mamy potomków synów Noego wypisanych, Tutaj mamy ten całe tak jakby drzewo genealogiczne przedstawione i tutaj też taka myśl mi ostatnio taka uderzyła mnie, że my czasami tak może nie lekceważymy, ale tak nie do końca może serio traktujemy te fragmenty Pisma Świętego, kiedy czytamy Biblię, to tak no tak czytamy, no bo to tak nie wiemy właściwie dlaczego to się tam zmieściło, dlaczego to tutaj jest. Te rodowody są bardzo cennym, tak jak całe Boże Słowo w Biblii, cennym fragmentem, który pokazuje nam pewne zależności, który pokazuje nam tło, na którym toczyły się potem dalsze wydarzenia. To nie są miejsca, które znalazły się w Biblii przypadkiem. One się tu znalazły dlatego, że one też nas uczą. I tutaj czytamy, że synami Chama są Kusz, Misraim, Put i Kanaan. Synami Kusza są Seba, Hawila, Sabata, Raema, Sabtecha, synami Raemy są Szeba i Dedan. A Kusz zrodził Nimroda, czytamy w 8 wersecie, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on dzielnym myśliwym przed Panem, dlatego mówi się dzielny myśliwy przed Panem jak Nimrod. A zaczątkiem jego królestwa był Babilon, Erech, Akad i Kalne w kraju Synear. Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Rehowot Ir i Kalach oraz Rezen, wielkie miasto między Niniwą a Kalach. I tutaj czytamy o takim człowieku, który zwraca nam uwagę właśnie tym, że jemu poświęcono sporo miejsca, jak na te rodowody, sporo miejsca, że jest to właśnie Nimrod będący pierwszym mocarzem na ziemi. Uważa się dzisiaj, że najprawdopodobniej, skoro poświęcono mu tyle miejsca, bo jakby szczególnie tutaj opisano tę postać w tym fragmencie, no to znaczy, że to musiała być osoba, której faktycznie postępowanie, postawa, te wszystkie cechy przeszły do historii, bo nawet potem mówi się tutaj, że właśnie że on tak jest dzielny, myśliwy przed Panem jak Nimrod, prawda? On był myśliwy, on był mocarzem, był kimś, kto prawdopodobnie no, był taką jednostką dominującą w społeczeństwie. Nawet według niektórych takich badaczy uważa się, że on był takim pierwszym jakimś no, władcą jakiegoś w miarę zorganizowanego państwa, które wtedy istniało. I mówimy tutaj, tu pojawia się generalnie ten kraj Synear i dlatego ten fragment przywołałem. I potem dowiadujemy się także z tych potomków synów Noego o istnieniu Pelega, o którym powiedziane jest w Piśmie Świętym, że za jego czasów podzielono ziemię. I tutaj to jakby zwraca uwagę, że być może na ten właśnie czas mniej więcej przypadają te wydarzenia, które opisane są, znane dzisiaj jako wieża Babel. I wiemy, że cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Rozumiemy to raczej dość dosłownie, że ludzie posługiwali się po prostu jednym językiem, ale również musi to oznaczać, że ludzie ci, biorąc pod uwagę przedsięwzięcia, jakie podejmowali, musieli być również w jakby jeszcze bardziej taki symboliczny sposób jednością. To nie tylko chodziło o to, że oni operowali jednym językiem, ale również, no tak jak to my czasami mówimy w przenośni, no mówimy jednym językiem, prawda? Mamy to samo na myśli. To byli ludzie, których wysiłki zmierzały w tą samą stronę. I podczas swojej wędrówki, przechodząc przez różne miejsca, ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synar i tam się osiedlili. Jeżeli byśmy się zastanowili, gdzie to było geograficznie, no to biorąc pod uwagę, że jest to kolebka tej cywilizacji Sumerów, potem późniejszy Babilon, no to możemy powiedzieć, że jest to właśnie w miejscu tam w tym rozwidleniu Eufratu i Tygrysu, czyli w najlepszym miejscu na ziemi, w miejscu no, najbardziej żyznym. I co tu dużo mówić, w miejscu, gdzie no, możemy też tak sądzić, że no, znajdował się pierwotnie ten ogród Eden. Więc można tak powiedzieć, że znowu jest to takie ciekawe, że ci ludzie, chociaż już wiele, wiele lat upłynęło i wiele wydarzeń miało miejsce, to ci ludzie wracają jakby do tej kolebki ludzkości. Tam się osiedlili i co robią? I w pewnym momencie pada takie hasło, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. I to jest też taki element, który jak czytamy, to wydaje nam się, no jest to jakiś detal techniczny, ale on ma bardzo głębokie znaczenie, bo jakiś czas temu czytałem takie opracowania archeologiczne dotyczące właśnie badań takich wykopalisk prowadzonych właściwie wiele lat temu w tamtym obszarze. No i właśnie zdziwienie pewne badaczy wzbudziło to, że odnaleźli fundamenty jakiejś konstrukcji, która nie była robiona jakby tak normalnie z gliny, tylko ta glina była wypalana, a jeszcze dodatkowo była impregnowana smołą. No i to powodowało, że nie dość, że była trwała, że coś takiego właściwie było nie do zburzenia normalnymi metodami wtedy dostępnymi, no to jeszcze dodatkowo było to trwałe, dlatego że grunt, który podsiąkał, no jakby nie szkodził tej konstrukcji. Także widać, że ludzie, którzy na tamtych terenach mieszkali, to byli ludzie, którzy nieraz dawali dowody tego, że są w stanie zrobić wiele jakichś innowacji. To był taki bardzo twórczy naród, taki wydawałoby się, no no właśnie, o którym Pan Bóg potem mówi, że właściwie co sobie wymyślą, to już nic dla nich nie będzie niemożliwe. To był bardzo mocno rozwinięta cywilizacja. I ci ludzie wprowadzają taką innowację techniczną. I wydawałoby się, no to dobrze, bo nam się postęp kojarzy z czymś dobrym, prawda? Wybudujmy sobie, potem pada oczywiście hasło miasto i wieże. No, te cegły zaczęli wyrabiać po to, żeby coś zbudować. Ale nie przyszło im do głowy na przykład, żeby zbudować, nie wiem, jakąś świątynię na przykład dla Pana Boga zadedykowaną, prawda? Tylko co sobie zbudujemy? Zbudujemy sobie miasto. No dobrze, gdzieś trzeba mieszkać, rozumiem. Trzeba sobie zbudować miasto. Chociaż ta kolejność jest istotna, że najpierw powinni Panu Bogu oddać cześć. Wiemy, że potem przy odbudowie świątyni już za czasów tam mniej więcej tam Nehemiasza, to tam odbudowa muru, akurat to były te zarzuty właśnie takie, że prawda, mieszkają sobie tam ludzie, że tam z kafelkami, to pamiętamy to Boże Słowo, prawda? A tutaj świątynia zniszczona stoi. Także człowiek zawsze miał taką tendencję do dbania na początku nie o to, co powinien, o zadbania o siebie. No i tutaj właśnie widzimy, że ludzie ci wpadli na pomysł budowy miasta, ale mało tego, jeszcze dodatkowo to miasto miało mieć wieżę. Taka wieża mogła mieć charakter obronny oczywiście też, ale tutaj ta wieża ma mieć jeszcze inne znaczenie, ma być takim symbolem. To ma być takie coś, co będzie górowało nad wszystkim i co będzie sięgało nieba. Uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. I ci ludzie właściwie dążą do uzyskania takich trzech rzeczy, do których dąży i dzisiaj każde właściwie społeczeństwo i które to rzeczy w gruncie rzeczy stoją w dużej sprzeczności z takim właściwym pojmowaniem tego, czego Pan Bóg od nas chce. Bo ci ludzie tak, chcieli zbudować sobie miasto, czyli jakby tak skupić się w jednym miejscu, uchronić się przed wpływami z zewnątrz, polegać, no co dużo mówić, na sobie, no bo jak dobrze zbudują te mury, to wszystko będzie w porządku. Ale mało tego, oni nie chcą tam w pokorze, powiedzmy, pracować do jakiegoś wspólnego dobra i dla Bożej chwały, tylko oni chcą jeszcze wybudować jakiś taki symbol, który by pokazał, że oni są skupieni pod jakąś taką jedną wartością, mają takie coś, co będzie wysokie, będzie to widać z każdego miejsca, sięgnie aż do nieba i będzie to taki właśnie symbol naszej dominacji nad ewentualnie jakąś całą resztą, która by się gdzieś tam miała pojawiać, czy gdyby ktoś, powiedzmy, no nie wiem, zapomniał, że my jesteśmy najważniejsi, to ta wieża mu przypomni. I tu mi się zawsze, jak czytam ten fragment, przychodzi mi do głowy ta taka iglica funkcjonująca blisko hali stulecia we Wrocławiu. Iglica powstała już po wojnie i ona była, jak znalazłem w dokumentach, takim symbolem dominacji tego budownictwa socjalistycznego nad tymi niemieckimi różnymi właśnie rzeczami, które we Wrocławiu były. I człowiek lubił takie coś zawsze pokazywać, prawda? Że on teraz tu zbuduje coś i zbudujemy coś wielkiego. Taki na przykład Pałac Kultury. Pięknie wygląda, ale też ma pokazywać, kto tu rządzi i kto buduje największe budynki w stolicy. Żebyśmy nie zapomnieli przypadkiem, kto nam tę stolicę odbudował częściowo, prawda? To takie coś musi być. I tu taka wieża ma być. I jeszcze trzecia rzecz. Uczyńmy sobie imię, taki jakiś znak identyfikacyjny, imię. Nazwijmy się wszyscy tak samo, żeby było wiadomo, że my jesteśmy, że my to my, prawda? I tu jest coś takiego, że w człowieku drzemie od zawsze potrzeba takiej identyfikacji. Identyfikacji z czymś. Dopóki identyfikujemy się tak, jakby Pan Bóg tego oczekiwał, z Jego imieniem, że jesteśmy Jego dziećmi, to jest wszystko w porządku. Ale dopóki człowiek zaczyna się identyfikować, że on ma taką nazwę i to jest najważniejsze, to tu się pojawia zawsze taki problem, że kiedy człowiek zaczyna rozbudowywać tą sferę, to bardzo szybko okazuje się, że mamy potrzebę nie tylko identyfikowania się w obrębie jakiejś grupy, ale również w jakimś sensie nie identyfikowania się z całą resztą. To jest też istotne. No tak z kolei, znowu takie może porównanie trochę dziwne, ale tak jak myślę na przykład o naszych w Łodzi kibicach ŁKS-u, prawda? To oni są dumni jakby z tego, że są kibicami ŁKS-u oraz równie ważne jest to, a czasem w pewnych okolicznościach nawet ważniejsze, że nie są kibicami Widzewa. W związku z tym to jest jakby tak samo silne i to tych ludzi skupia razem. Ja bym nawet powiedział, że bardziej chyba to, że nie są kibicami Widzewa, niż to, że są kibicami ŁKS-u. I widzimy, że te wszystkie takie poczucia tożsamości są znowu takie bardzo względne, jeżeli nie są oparte na czymś naprawdę trwałym, bo na przykład to znowu, powrócę do tego samego przykładu, znowu widać, kiedy kibice Legii z kolei Warszawa przyjeżdżają do Łodzi, to okazuje się, że w tym momencie odmienna przynależność Widzew ŁKS nie gra roli, ponieważ pojawia się pewna jedność przeciwko właśnie tym z Warszawy, którzy przyjechali, prawda? Czyli to jakby znowu pokazuje, że to jest szkodliwe i to nie prowadzi w ogóle w żadnym dobrym celu. I ci ludzie też mieli jakieś takie swoje imię. Zróbmy sobie takie imię, żebyśmy się przypadkiem nie rozproszyli po ziemi. I to nie jest przypadek, że właśnie to było głównym celem tych zmagań tych ludzi. Oni chcieli zbudować miasto, zbudować wieżę i nadać sobie imię, żeby przypadkiem się nie rozproszyć, bo to było najgorsze, co mogło im się zdarzyć. Ci ludzie zdawali sobie być może sprawę z tego, że jeżeli ulegną jakiemuś rozproszeniu na skutek czegokolwiek, nie bardzo mogli sobie wyobrazić czego, skoro są tak świetni i potrafią wszystko zrobić, ale gdyby jednak rozproszyli się po całej ziemi, no to oni już wtedy nie osiągną tego wszystkiego, co razem sobie założyli. Wtedy ta ich tożsamość nie będzie wiele warta i to będzie właściwie ich koniec. I tutaj czytamy, że wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie. Czy Pan Bóg nie widział wcześniej tego miasta i tej wieży? Widział. Oczywiście, że widział, bo widzi wszystko. Tylko w Piśmie Świętym często są takie sformułowania, że na przykład wejrzał Pan na niedolę Izraela, prawda, że właśnie przyjrzał się czemuś. To jakby tak pokazuje, że Pan Bóg w szczególny jakby sposób zwraca tutaj na to uwagę. Wtedy stąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieże, które budowali ludzie. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Bardzo takie ładne słowa, pełne uznania, wydawałoby się, względem ludzi, tak? To jest jeden lud, mają jeden język i biorąc pod uwagę to, do czego doszli do tej pory, a pewnie ta wieża nie była jedynym osiągnięciem, które mogło robić wrażenie, no to można dojść do takiego wniosku i Pan Bóg to przyznaje, że w tej chwili dla tych ludzi nie ma żadnej rzeczy, której nie byliby w stanie zrobić. I my czasem żyjąc dzisiaj, mamy takie wrażenie, że no ciekawe jak z pewnymi rzeczami Pan Bóg by sobie poradził. No bo przecież już tak na tym świecie jest, taka już ta technologia jest taka nowoczesna, tak już powiedziałbym możliwość pełnej inwigilacji każdego o każdej porze i wszędzie. Na dobrą sprawę trudno sobie wyobrazić, co może być, co jeszcze może być bardziej za lat na przykład 20 czy 30 czy 100. I tak nieraz nam się wydaje, no to już jest właściwie chyba szczyt naszych możliwości. Co my jeszcze możemy dalej zrobić, prawda? A zarazem, jeżeli pamiętamy, że zamysły serca człowieka są ustawicznie złe i wiadomo, że te wynalazki w pierwszym rzędzie jakby służą złemu. Wiadomo, wszystkie ważniejsze wynalazki to w laboratoriach wojskowych powstają, dopiero później są stosowane pokojowo. No to jakby coś sugeruje, prawda? Że generalnie jest ciężko. Ale pamiętajmy o tym, że jeżeli wolą Pana Boga będzie, aby ta ziemia i ludzkość jeszcze trochę istniały, jeżeli taka jest Boża wola, to Pan Bóg sobie i z tym poradzi. Bo dla Pana Boga jakaś nowoczesna technologia nie jest problemem. Wystarczy wyłączyć prąd na miesiąc na przykład. I mamy chaos totalny. Da się to zrobić, prawda? I tu również myślę, że obserwujący to ludzie, którzy na przykład mieliby, nawet tamci ludzie, jeżeli oni nawet mieli takie myśli, no wydawałoby się, sam Bóg może powiedzieć o nas, tak powiedział o nich, że już teraz nic dla nas nie jest niemożliwe, no to wydawałoby się, nic nie mogło ruszyć tych ludzi. Ta cywilizacja właściwie powinna, no dzisiaj nie ma po niej śladu, nie? Ale teoretycznie powinna dzisiaj tutaj rządzić. Z jej zdobyczy korzystamy do dzisiaj, wiadomo, ale generalnie tej cywilizacji już jako takiej nie ma. I co się stało? I Pan Bóg mówi, przeto stąpmy tam i pomieszajmy im język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I tu widać, że Boże działanie w takich sytuacjach i w każdej innej sytuacji, jakiej byśmy się nie przyjrzeli, cechują takie dwie rzeczy. Po pierwsze, doskonała skuteczność, a po drugie, takie trochę zaskakujące rozwiązanie. No bo jakbym nie wiedział, jak ta historia się skończyła, to bym obstawiał, że Pan Bóg na przykład spowodował jakiś wstrząs, na przykład, który spowodował, że ta wieża mimo wszystko się zawaliła. Albo że oni coś tam źle obliczyli, źle te cegły wypalili i ta wieża, no tam powiedzmy właśnie się zawaliła na jakimś tam etapie, nie mogła być ukończona. Albo że na przykład jakaś powódź mimo wszystko zalała to miasto. Tak bym raczej obstawiał coś takiego, jakby tak można powiedzieć, prawda? A tu widzimy, że nie. Właściwie Pan Bóg nic takiego, moglibyśmy powiedzieć, wielkiego nie zrobił z tymi konstrukcjami. Przecież nie zburzył im tego miasta. Nie powiedział im, nie spowodował nagle, że stali się mniej mądrzy, że nie umieli robić już tego, co umieli wcześniej. Nie, Pan Bóg po prostu spowodował, że ci ludzie zaczęli mówić każdy innym językiem. No i to, co spowodowało? Że ci ludzie nie mogli się ze sobą porozumieć. Spowodowało to, że przestali budować to miasto. No a mieszkać w jednym mieście z ludźmi, których się w ogóle nie rozumie, no to trochę nie ma sensu, więc się rozproszyli po całej ziemi i poszli gdzie indziej. No i stało się to, czego się obawiali najbardziej. Ani wieża im nie pomogła, ani imię im nie pomogło, ani im miasto nie pomogło, ani ich wielka wiedza, doświadczenie, wynalazki poprzednich lat, nic im nie pomogło. Ponieważ Pan Bóg pomieszał ich język, no i skończyła się cywilizacja. Ale to nie jest tak, że Pan Bóg dokonał tego za karę, czy po to, żeby w jakiś sposób tych ludzi pognębić. Nie, bo jeżeli zastanowimy się nad tym fragmentem tak trochę głębiej, od trochę innej strony, to zobaczmy, wróćmy znowu, jakie oczekiwania miał Pan Bóg wobec Noego, jego potomków i ludzi, którzy na nowo mieli jakby zasiedlać ziemię. W 9 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy, że Pan Bóg mówi: wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie, niech zaroi się od was ziemia i niech was będzie dużo na niej. Ale czy chodziło o to, że ma się zaroić ten kawałek między Eufratem a Tygrysem? No nie, cała ziemia ma się zaroić, tak? Cała ziemia i niech was będzie dużo na niej. I ci ludzie, oni zgromadzili się w jednym miejscu i im się wydawało tak po ludzku, ja im się wcale nie dziwię, że im się tak wydawało, że to jest najlepszy pomysł. No skoro jesteśmy tacy nieźli, skoro tak sobie świetnie dajemy ze wszystkim radę, no to tak odgrodźmy się, że tak powiem, od reszty i kultywujmy tutaj te nasze tradycje, bo one są takie dobre i poza tym niczego nie potrzebujemy, bo jak jesteśmy tacy mądrzy, to wszystko sobie sami wymyślimy. Ale Pan Bóg miał inny cel. Pan Bóg chciał, żeby ci ludzie rozproszyli się po ziemi. I zobaczcie, bracia i siostry, to jest trochę podobna sytuacja, jak Pan Jezus mówi do swoich uczniów: idźcie na cały świat, idźcie, tak? Ta Ewangelia nie ma być głoszona w Jerozolimie i najbliższej okolicy. Na całym świecie. I co robią pierwsi chrześcijanie? Idą? Nie, zamykają się gdzieś tam po cichu, siedzą w jednym miejscu i generalnie no, kultywują to wszystko, co Pan Bóg od nich oczekuje. Tak, poza jedną rzeczą, nie rozpraszają się i nie idą na cały świat głosić Ewangelii. I do czego dochodzi? I dochodzi do prześladowań. Dochodzi do tego, żeby ci ludzie jednak byli, mogli być rzuceni w inne, najbardziej odległe zakątki świata, żeby ta Ewangelia mogła być głoszona, bo o to Panu Bogu chodziło. I tu Pan Bóg też chciał. Nie gromadźcie się w jednym miejscu, to nie o to tutaj chodzi. Macie się rozproszyć i zasiedlać całą ziemię. No a tutaj widać, że ci ludzie byli cały czas w tym samym miejscu. I tak sobie myślę, jak czytałem o tej historii właśnie ostatnio, to tak przyszło mi do głowy, że no czasem na przykład, no nie wiem czy to, no ale nadal jeszcze modne są, że tak powiem, takie sposoby myślenia trochę. No spotkałem się z takimi koncepcjami, że to jest takie wspaniałe, żebyśmy jako chrześcijanie na przykład wybudowali sobie właśnie takie jakby jedno miasto, wszyscy chrześcijanie mieszkali razem, będziemy mieli małą, teoretycznie żadną przestępczość, tak? Będziemy mieli w ogóle, no super będzie po prostu, tak? Będziemy sobie tak mieszkać razem, będziemy mieli szkołę wspólną i w ogóle będzie no raj na ziemi, na dobrą sprawę. Ale ja nie jestem przekonany, czy to jest wizja zgodna z tym, czego Pan Bóg od nas oczekuje, dlatego że to no, troszeczkę nie ma sensu. Jeżeli będziemy siedzieć cały czas jakby ze sobą tylko, to oczywiście będziemy się nawzajem budować, to jest piękna rzecz i to jest niezbędne do tego, żeby móc wyjść na zewnątrz, ale jeżeli po prostu nie pójdziemy na zewnątrz, no to po prostu będziemy zupełnie jakby bezużyteczni w tym momencie, tak? Jeżeli zdajemy sobie sprawę, że jako chrześcijanie jesteśmy tymi ludźmi, którzy mają zwiastować Ewangelię, mają trafiać do różnych środowisk, to pamiętajmy o tym, że Pan Bóg nas będzie tam posyła. I oczywiście, jeżeli, że tak powiem, zrozumiemy to i po dobroci pójdziemy, to może nas ominą takie traumatyczne przeżycia, jak właśnie powiedzmy, które nie ominęły tych ludzi, którzy tam przebywali wtedy i budowali tą wieżę. Ale właśnie jeżeli mamy takie zapędy, jeżeli nam się czasem wydaje, że no nie ma to jak prawda tutaj samemu i ze sobą tylko, no to nie jest dobre do końca. Tak? Powinniśmy pamiętać o tym, że jedność rozumiana jest jako pewna zgodność celów w Biblii bardziej i pewna przede wszystkim wspólny Pan, który tym kieruje, a niekoniecznie takie no właśnie przebywanie ze sobą jakby ciągle i takie bezproduktywne, de facto bezproduktywne, no po prostu no marnowanie czasem nawet czasu, można by powiedzieć. Tak? Także tutaj widać, że Pismo Święte przestrzega nas jakby przed taką postawą, kiedy inaczej sobie zaczynamy wyobrażać trochę to, czego od nas Pan Bóg oczekuje, niż to, jak to ma miejsce w rzeczywistości. I Pan Bóg oczekuje od nas dzisiaj też tego, żebyśmy mieli wiarę, żebyśmy pamiętali o tym, że nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych i żebyśmy nigdy nie próbowali przewidywać jakiegoś biegu wydarzeń, dlatego że To jest nie nasza rzecz. I to jest nie nasza rzecz nie dlatego, że Pan Bóg, nie wiem, zazdrośnie strzeże takich tajemnic, tylko dlatego, że po prostu my najnormalniej w świecie nie potrafimy przewidzieć, co będzie dalej. Dlatego, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co będzie za dzień, za godzinę czy za 100 lat, ponieważ nie mamy pojęcia tak naprawdę o tym, co Pan Bóg szykuje często. I nie zdajemy sobie sprawy z tego, że Pan Bóg jest w stanie przyspieszyć bieg wydarzeń, a także jest w stanie, co robił wielokrotnie, mam wrażenie, zwalniać ten bieg wydarzeń. W związku z tym jakby nie powinniśmy się koncentrować tak a propos właśnie różnych takich tam historyjek o najbliższym kolejnym, że tak powiem, terminie końca świata. Nie powinniśmy się jakby specjalnie tymi rzeczami zajmować, dlatego że koniec świata będzie wtedy, kiedy Pan Bóg sobie tego zażyczy. A to, że jakieś tam sygnały mogą na to wskazywać albo nie, to jest zupełnie osobna sprawa. Żyjemy oczywiście w czasach ostatecznych i każdy dzień do tego momentu nas przybliża. Ale pamiętajmy o tym, że Pan Bóg kieruje wszystkim i kieruje też naszym życiem. I nie należy się skupiać na tym, co to będzie za chwilę, tylko na tym, jak wykorzystać pozostały dla nas czas. Pan Bóg nas powołał do tego, żebyśmy głosili Ewangelię, żebyśmy mówili tym zgubionym ludziom wokół nas, niekoniecznie gdzieś bardzo daleko. Nie musi to być związane z wyjazdem do jakiegoś egzotycznego kraju, chociaż często z tym się też wiąże. To może być związane na przykład z dotarciem chociażby do swojego miejsca pracy, które też stanowi do pewnego stopnia jakiś tam obszar zamknięty. Czy wręcz dosłownie obszary zamknięte, jak tutaj na przykład służba właśnie wśród osadzonych na przykład. Do nich też trzeba trafić, do wszystkich ludzi trzeba trafić. I na to mamy, dzięki Bogu, czas. I pomyślmy o tym, że kiedy Pan Bóg odwleka pewne rzeczy w czasie, kiedy cały czas wydaje nam się, no po raz kolejny, w cudzysłowie, ziemi się upiekło, prawda? To nie chodzi tylko o to, że Pan Bóg zrezygnował z czegoś. Pan Bóg dał kolejny czas, żeby ten czas łaski trwał jak najdłużej. Żeby jeszcze cały czas ten grzesznik mógł skorzystać z tego, że Pan Jezus Chrystus za niego umarł, że jest oczyszczony jego krwią. I żebyśmy my cały czas pamiętali o tym, że żyjemy tutaj na ziemi właśnie dlatego, że jesteśmy powołani do tego, aby o tych rzeczach mówić. I pamiętajmy właśnie w tych i nadchodzących dniach i później i właściwie cały czas pamiętajmy o tym, że właśnie jesteśmy powołani do tego, aby mówić ludziom o Bogu i o tym, jaki jest jego plan dla nich. Amen.